witam Was bardzo serdecznie w kolejnej audycji Pokoju Gościnnego przy mikrofonie Antoni Gumiński, a ze mną ze studia w Chicago wyjątkowi goście, tym razem pani Halina Żurawska, pani dyrektor Polskiej Katolickiej Szkoły imienia Świętego Ferdynanda w Chicago. Witam pani dyrektor.
Witam serdecznie.
I pani dyrektor w Polskiej Szkole imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbe przy parafii Świętej Konstancji, również w Chicago, pani Alicja Nawara. Witam pani dyrektor.
Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
No właśnie, na tym samym początku pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. No i ja chciałbym paniom zadać na początku takie ogólne pytanie. Czy polska szkoła w USA, tak daleko przecież od Polski, jest w ogóle potrzebna? Jaki jest sens polskiej szkoły polonijnej, znaczy szkoły polonijnej w Stanach Zjednoczonych? Pani Alicjo.
No, ja myślę, że z tego jednego wielkiego słowa, z tego wielkiego jednego uczucia, czyli z tęsknoty za ojczyzną, za tym polskim, za tym, co nasze, rozpoznawalne, bardzo dużo ludzi stara się spotykać w jakichś grupach, organizować i często właśnie takimi miejscami, gdzie Polacy się skupiają, są kościoły, a jak już jest kościół, to już wiadomo, że religia po polsku i polska szkoła. I te nasze polskie szkoły, których na terenie obecnie jest teraz, ile, Halinko?
47.
Na terenie Chicago
metropolii,
jest aż 47 szkół.
Metropolii, bo to jest Chicago i okolice. Mamy 47 polskich szkół, mówimy często na nie polonijne szkoły. I to są szkoły zakładane przede wszystkim przez rodziców, tych, którzy ciężko pracują, zarabiają pieniądze, ale zakładają te szkoły po to, żeby przekazać tradycje, historię i mowę polskich dziadków, rodziców.
No właśnie, tutaj tak kluczową rolę odgrywają rodzice. Też będziemy rozmawiać o tym, że jak niesamowite jest to, że uczniowie po 5 dniach swojej zwykłej amerykańskiej szkoły chcą przyjść na 6 dzień, w sobotę, i również kształcić się języka polskiego, kształcić się kultury, tradycji polskiej. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od samego początku. Pani Halino, jak zaczęła się pani przygoda w Stanach Zjednoczonych? Ile lat to już trwa?
Jejku, to już jest 30 lat. Trafiłam tutaj do Chicago. Zapisałam swoją córkę do polskiej szkoły i właśnie moją taką najlepszą przyjaciółką, którą od 30 lat mam, jest właśnie pani Alicja, tutaj siedząca razem ze mną. To ona uczyła moje dziecko i praktycznie dzięki niej rozpoczęłam moją karierę w polskiej szkole. No i trwa to już 30 lat. 25 lat uczyłam w szkole Maksymiliana Marii Kolbe, a od 5 lat jestem dyrektorem Szkoły Świętego Ferdynanda.
Jakie wiążą się obowiązki z byciem dyrektorem Polskiej Katolickiej Szkoły imienia Świętego Ferdynanda?
Obowiązków jest bardzo dużo. Ktoś by pomyślał, że to tylko przecież jeden dzień. To jest nic wielkiego, a jednak podobnie jak w Polsce, dyrektor ma bardzo dużo spraw do załatwienia, żeby szkoła istniała. Przede wszystkim dokumenty, które należy przygotować, szczególnie teraz na wakacjach, gdzie wszyscy odpoczywają, uczniowie, rodzice, nauczyciele. Dyrektor wtedy pełną parą przygotowuje cały następny rok, a więc przygotowuje wszystkie dokumenty, między innymi z Board of Education w Stanach Zjednoczonych, które musimy tutaj mieć, żeby szkoła miała akredytację. Jest wiele innych dokumentów takich związanych z regulaminem szkoły, ucznia. Dokumenty, które tak jak 2 lata temu musieliśmy przygotować całkowicie nowe rzeczy w związku z pandemią. Także dyrektor ma pełne ręce roboty, ale jest to przyjemnością, ponieważ polska szkoła dla nas daje nam wielką satysfakcję, dlatego że obserwujemy dzieci, które tutaj się urodziły, wychodząc już po pierwszej klasie, kiedy czytają, piszą w języku polskim. Jest to dla nas ogromną satysfakcją.
Ale pani jako dyrektorka Polskiej Katolickiej Szkoły składa te dokumenty do polskich organów, do konsulatu, do ambasady, czy do amerykańskich organów? Gdzie się składa te dokumenty?
Nie, dokumentacja jest tutaj w Stanach Zjednoczonych. Jedną, jedyną tylko taką dokumentację, którą składamy do Polski, to jest właśnie organizacja ORPEC, gdzie rejestrujemy swoje, nasze polskie, polonijne tutaj szkoły do tej organizacji polskiej, i przez ORPEC właśnie mamy różne takie przywileje, zdaje dotyczące naszych szkół w Stanach Zjednoczonych, ale największą taką pomoc otrzymujemy jak do tej pory od wspólnoty polskiej, przez wspólnotę właściwie polską od MSZ-u i przez oczywiście Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Zaraz wrócimy właśnie do tej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z placówkami polskimi, które opiekują się Polonią w Stanach Zjednoczonych, ale ja chciałbym, żebyśmy wrócili teraz do pani Alicji. No i zadam to samo pytanie. Jak zaczęła się pani przygoda ze Stanami Zjednoczonymi, no i z Polską Szkołą imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbe?
Też podobnie ponad 30 lat temu przyjechałam tylko na jeden rok, żeby zarobić na mieszkanie i wrócić spokojnie do Polski, a jak już męża mam, który pochodzi z prawie, jest prawie góralem, a górale, jak Państwo wiecie, mają w swoim, można powiedzieć, w założeniu i w swojej historii miłość do Ameryki. I przyjechałam właśnie tutaj z mężem. Potem wylosowaliśmy tą zieloną kartę. Wtedy była taka możliwość losowania. I jak już wylosowaliśmy, no to już zostaliśmy. I żeby zaistnieć w Ameryce, w różnych zawodach. Jestem z wykształcenia nauczycielem, ale trzeba było zdobyć najpierw wykształcenie językowe, jakieś inne wykształcenie, żeby zacząć dobrze żyć. A polska szkoła to była takim dodatkiem i taką namiastką, można powiedzieć, polskości. Im dalej od Polski jesteśmy chyba, tym bardziej tą Polskę mieliśmy, mamy i mieliśmy w sercu. To były jeszcze czasy, kiedy nie było takiej globalnej komunikacji, kiedy nie było internetu, tylko telefon dzwonił się, rozmawiało się, korzystało się z polskiej biblioteki. Bardzo lubię, można powiedzieć, spełniłam się w roli takiego nauczyciela i tu uznam polonijnego. Nie polskiego, tylko polonijnego, bo z wykształcenia jestem nauczycielem geografii, ale geografia tutaj, my nie uczymy geografii ogólnej, tylko uczymy geografii Polski, czyli o tym, co warto zobaczyć w Polsce, co warto zwiedzić podczas wakacji w Polsce. I jestem również taką autorką i współautorką podręczników do nauczania w szkołach polonijnych.
Ale wykształcenie geograficzne pani zdobyła w Polsce?
Oczywiście, wykształcenie geograficzne w Polsce na macierzystej uczelni Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, która potem była Akademią Pedagogiczną, a obecnie jest Uniwersytetem Pedagogicznym.
Czy pojawiła się u pani też taka myśl, żeby uczyć się geografii w amerykańskiej szkole w Stanach Zjednoczonych? Czy w ogóle byłaby taka możliwość po polskiej uczelni?
Tak, ale oni nie mają tutaj jako geografii, tylko to jest przedmiot ogólny, nazywa się, jest częścią, geografia jest częścią przedmiotu social study. I to jest tylko w szkołach podstawowych. Potem oni mają tutaj inny system nauczania. Akurat może ze względów językowych nie spełniłam się jako nauczyciel w amerykańskiej szkole, bo to już pociągało za sobą inne po prostu, inne możliwości.
A proszę powiedzieć, jakie są takie największe uroki bycia dyrektorem polonijnej szkoły, takie plusy i też takie piękne sytuacje, które panie wspominają z tej swojej kariery, pani Halino?
Co prawda jestem młodym dyrektorem, ponieważ już jestem stażem, dojrzałym nauczycielem, ale dyrektorem stosunkowo młodym, ponieważ to jest tylko 5 lat, a powiem, że to jest zupełnie inny typ obowiązków i przyjemności, które nas tutaj spotykają, a między innymi to, co mogę powiedzieć, jakie mam takie przyjemność, którą widzę, a przede wszystkim wtedy, kiedy uczniowie kończą szkołę już liceum i kiedy wysłuchujemy ich matur, a więc wtedy, kiedy zdają matury ustne, podczas słuchania matur tej młodzieży wydaje nam się często, że ich język polski jest bardzo słaby, że mają mało wiadomości o Polsce, a ten moment słuchania matur jest taką ich chwilą prawdy. I w tym momencie wysłuchujemy przepiękne historii, ponieważ w naszych polskich maturach, w naszych tutaj polonijnych szkołach najczęściej matury oparte są na miejscowościach, to znaczy uczniowie przygotowują informacje na temat miejscowości, skąd pochodzą ich rodzice, lub przygotowują jakieś ciekawostki o miejscach urodzenia czy miejscach przebywania na terenie Polski. I tutaj wysłuchujemy przecudownych historii, najczęściej związanych z dziadkami, z rodzinną miejscowością, a z rodzicami, z miejscem, gdzie się urodzili. I te informacje są oparte na podstawie różnych zdjęć, pamiątek rodzinnych, często filmów, a nawet przynoszą różne potrawy z danych regionów, czy ubierają się w stroje regionalne. To jest coś pięknego. Chyba to jest taki najpiękniejszy moment dyrektora, wtedy, kiedy zasiadam właśnie w komisji maturalnej, wysłuchuję tych młodych ludzi. No i oczywiście taka druga przyjemna, piękna rzecz to wtedy, kiedy młodzież spotyka się na studniówkach. Przepięknie ubrani, polonijna młodzież wygląda naprawdę przepięknie i to jest ten następny moment taki.
To może tutaj byśmy na chwilę zatrzymali się nad tym momentem matury, czyli rozumiem, że na koniec tej szkoły polonijnej uczniowie mają możliwość zdawania matury, ale jak ona wygląda? Czy ona jest na takich samych zasadach co Polska, czy w ogóle o jakimś innym stworze mówimy? Pani Alicjo.
Tak, ta matura troszeczkę jest inna, bo myśmy tutaj nie rozgraniczyli. Te szkoły polskie, tak jak powiedziałam, to są po prostu szkoły społeczne, działające bardzo często przy parafiach, a mamy tylko jedną szkołę konsularną, która działa przy konsulacie i ona jest podlega całkowicie pod Ministerstwo Edukacji i tam uczniowie mają dłuższą ilość godzin w ciągu tej soboty i oni zdają maturę według standardów polskich. I ta matura, a my to mamy taką maturę, no można powiedzieć, zwyczajową. To jest taka, my sobie ją sami rozkładamy i sami przygotowujemy. Podciągamy te matury nasze pod egzaminy certyfikatowe, które są ważną częścią egzaminów w Polsce, bo nie wiadomo, kiedy się może zdarzyć, że uczeń pojedzie do Polski i będzie mu potrzebny taki...
Czyli to są egzaminy językowe.
Językowe, tak, ale my robimy podobne. Egzamin certyfikatowy oni muszą osobno zdawać, ale my uczymy według tych standardów, jak przygotować się do tych egzaminów certyfikatowych. I ta matura podzielona... Nasi uczniowie chodzą do 3-letniego liceum, nie mają 4 klasy, dlatego że oni wtedy są w swoich amerykańskich szkołach. I wtedy już są zajęci tą edukacją amerykańską, nie mają czasu na tą polską szkołę, więc my musieliśmy ten program rozłożyć w 3 lata. I wtedy mają tą maturę taką z geografii. Najpierw robią z geografii to, co tutaj pani Halina powiedziała na temat właśnie, robią monografię swojej miejscowości, skąd pochodzą rodzice regionu, z którego
pochodzą. To jest ustny egzamin.
To jest ustny, ale często jest poprzedzany takim testem 100 pytań ogólnych wiadomości takich o Polsce, ale przede wszystkim geografia turystyczna, żebyśmy się tu dobrze zrozumieli. I przygotowują piękne prezentacje w PowerPoint czy jakieś takie tablice uchylne. Potem mamy właśnie maturę z historii. To robimy ją wcześniej, tam już w październiku. Z historii robimy w styczniu, żeby nie nałożyło się to wszystko. I z historii, tak jak już powiedziała, też właśnie wspominała tutaj koleżanka, jest też, tu już jest więcej pytań, bo z dużym naciskiem na historię II wojny światowej.
Ale z historii polskiej.
Z historii polskiej. Ale robimy też elementy, co wtedy się wydarzyło w Ameryce, na przykład, który król rządził w Polsce, jak została odkryta Ameryka, prawda? W czasie II wojny, udział Amerykanów w czasie I wojny, udział Amerykanów w II. To jest bardzo ważne, żeby też im połączyć.
Powiązania między Polską
oczywiście,
a Ameryką.
Bo oni wtedy pięknie wchodzą w amerykańską szkołę i mają te dobre wiadomości. I tutaj, tak jak właśnie wspominane było już, że często takie pytanie jest, ustnie prezentują na temat udział twojej rodziny w jakimś ważnym wydarzeniu historycznym. Kiedy zaczynałam 30 lat temu, no to oczywiście miałam do czynienia z uczniami, których dziadkowie walczyli w czasie II wojny światowej. Tutaj mamy dużo przykładów, którzy walczyli dziadków pod Monte Cassino, bo to ci, co nie wrócili do Polski. A teraz, na przykład w zeszłym roku miałam maturę, to historycznym momentem było to, jak opowiadał dzieciak, że pojechał z rodzicami na na spotkanie z papieżem, prawda? No jak kiedy był papież w Polsce. No przyjemne jest też, jak uczeń mówi, a Karol Wojtyła to wszystkich moich ujków bierzmował, nie? No, czyli to jest właśnie ta nasza taka historia. Ale tak jak powiedziałam, z wielkim naciskiem na II wojnę światową, na
XX wiek.
I na XX wiek, i to jest podstawa, bo nasi uczniowie w amerykańskiej szkole jeżdżą do w trzeciej klasie, czy czwartej jeżdżą do Muzeum Holokaustu. I tam się spotykają po prostu z tym...
W Polsce.
W Stanach. Jeżdżą do Muzeum Holokaustu, do Washington DC. My tutaj w Chicago też mamy takie muzeum. No i tam wszystko jest na terenie Polski się działo, i wtedy nieraz się ich amerykańscy koledzy pytają, ty, jak to w Polsce obozy były, i wtedy my im tłumaczymy. I oni mają, uczeń, który kończy polską szkołę średnią, on musi wiedzieć, że to były niemieckie obozy, nazistowskie na terenie okupowanej Polski w roku tym i tym. I to jest podstawa,
oczywiście,
żeby nie robili tego błędu, bo przecież taki błąd zrobił nasz prezydent Obama.
Obama?
No, mój, bo my jesteśmy też obywatelkami akurat. I jak w 13 roku dawał medal wolności Karskiemu i powiedział o tych polskich obozach. No.
Rozumiem. No dobrze, ale to mamy historię, geografię.
I na koniec jest język polski. Ten język polski to jest zazwyczaj, to już jest taka matura pisana, pisemne. Trzeba napisać esej na wybrany temat. Jeden z literatury, tak, Halinko? Z historii literatury, i gramatyczny ten esej. Mocny, gramatyczny esej pod kątem egzaminów certyfikatowych.
Jaka jest zdawalność takiej matury? To wszyscy zdają te egzaminy? To jest bardziej, chodzi o takie podejście do tych egzaminów? Takie podsumowanie tej przygody w polonijnej szkole?
Bardziej tak.
Znaczy staramy się ich przygotować. Na początku podchodzą do tego lekko, ale jak potem pójdzie fama, że to jest mocno sprawdzane, że po prostu to jest dokładnie sprawdzamy, dokładnie pytamy, muszą się zaprezentować, no to już w grę wchodzą rodzice. I tu rodzice przeżywają, przygotowują wspólnie. Oczywiście raczej zdają, ale jak się coś wydarzy, jak do tego tak podchodzą nonszalancko, to jest lekka powtórka taka, żeby powtórzyli jeszcze raz, zdawali, żeby potraktować to poważnie.
O tych rodzicach i o tych wszystkich aspektach polonijnej szkoły zaraz będziemy dalej rozmawiać, ale teraz zapraszam Was na krótką przerwę muzyczną.
Jak cudny jest przybytek Twój, wszechmocny Panie. Dusza ma wciąż pragnie widzieć Cię. Serce me spełnione jest w Twej obecności. Wołam więc w cieniu skrzydeł Twych. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym, lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych niż tysiąc innych. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym, lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych niż tysiąc innych, niż tysiąc innych.
Była to przerwa muzyczna w naszej dzisiejszej audycji Pokoju Gościnnego, której przypomnę, że gośćmi jest pani Halina Żurawska, pani dyrektor Polskiej Katolickiej Szkoły imienia świętego Ferdynanda w Chicago, i pani Alicja Nawara, pani dyrektor w Polskiej Szkole imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbe przy parafii świętej Konstancji również w Chicago. My i także się znajdujemy w Chicago. Ta audycja właśnie jest prowadzona ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj w pierwszej części mówiliśmy o aspektach tej polskiej szkoły, o jak wygląda taka, może nie do końca matura, ale taki egzamin, można by to już dobrze właśnie nazwać egzamin dojrzałości takiej polonijnej w Stanach Zjednoczonych. No a teraz pojawił się kontekst rodziców. Jaki wpływ mają rodzice na wychowanie, takie polskie wychowanie w Stanach Zjednoczonych? Bo ja tutaj rozmawiając z młodzieżą w Stanach zauważyłem na przykład, jak bardzo różni się ich język Polski. Jedna osoba mówi bardzo dobrze w języku polskim, a druga mówi troszkę gorzej. Jaki jest ten kontakt polskiej szkoły z rodzicami? Czy zdarzają się też jakieś nieprzyjemne sytuacje? Bo dzisiaj znowu w Polsce, w polskich szkołach zdarzają się duże konflikty między rodzicami a nauczycielami.
Mogę powiedzieć, że tutaj kontakt z rodzicami w naszych szkołach jest ogromny. Przede wszystkim polegamy na rodzicach, bo nasze szkoły utrzymywane są przez rodziców. Państwo nam nie dokłada do szkół, a więc...
Państwo polskie.
Państwo polskie, takie samo i amerykańskie. Także szkoły są tylko i wyłącznie utrzymywane przez czesne, płacone przez rodziców. No i tutaj ta współpraca z rodzicami musi być od początku do końca, jest bardzo ważna. To rodzice te szkoły zakładają, to oni pracują, tworzą takie samorządy, koła rodzicielskie, pracują dla tych szkół za darmo, nie pobierają żadnych pensji i rola rodzica w nauczaniu i w przyprowadzaniu dzieci do szkół jest ogromna. My wiemy z statystyk, że przynajmniej 1/3 uczniów, którzy znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych, nie korzysta z polskich szkół, może nawet więcej. Natomiast ci, którzy chodzą do polskich szkół, jest to w 90%. Ci rodzice naprawdę spełniają ogromną rolę. To przede wszystkim od rodzica zależy, jak dziecko podchodzi do tej polskiej szkoły. Jeżeli rodzic do niego rozmawia w domu po polsku, jeżeli kładzie nacisk na to, że polska szkoła jest ważna, że nauczyciel to jest osoba, którą należy respektować, która pomaga w tym, żeby ten język uczeń zdobył i traktuje szkołę poważnie, to mamy to ogromne rezultaty. My widzimy właśnie wśród uczniów, a od razu można poznać takie dziecko, które przychodzi nawet to malutkie, czyli do przedszkola, gdzie w domu rozmawia się po polsku, gdzie jest ten język bardzo poważany, gdzie pielęgnuje się ten język w różnych aspektach, nie tylko w mowie, ale w czytaniu na przykład książek, w oglądaniu polskich bajek, w spotkaniach różnych, oglądaniu telewizji, w spotkaniach rodzinnych. Wiele dzieci korzysta na przykład z różnych polskich organizacji, gdzie na przykład tańczą w różnych zespołach ludowych i to jest po polsku, prawda? Czy na przykład korzystają z bibliotek, może teraz rzadziej, ale wcześniej korzystały z bibliotek, rodzice wypożyczali polskie książki, tak jak mówię, oglądają filmy i tutaj rola rodzica jest bardzo, bardzo duża. Jeżeli rodzice by nam nie pomogli, w szkołach nie dałoby się naprawdę zrobić tak dużo, bo jednak to jest bardzo króciutko. My jesteśmy w szkole tylko jeden dzień w tygodniu i tylko to jest pełne 3 lub 4 godziny lekcji, więc to jest bardzo mało stosunkowo do angielskiej szkoły i do tego, ile uczeń może się uczyć. Także po polskiej szkole, jeżeli rodzic otworzy książkę, powtórzy coś, zapyta przynajmniej, co było w tej polskiej szkole, o czym uczyliście się, zadając takie pytania, zmusza dziecko do powtórzenia tego, co w tej szkole było. A więc tutaj z ukłonem naprawdę dla polskich rodzin, polskich rodziców, którzy praktycznie te szkoły tworzą tutaj i bardzo nam pomagają, żeby te dzieci kontynuowały to język polski, kulturę, tradycje. No i przede wszystkim też religię, bo to jest bardzo ważne.
Tutaj o tej religii. Duża jest bardzo ważna.
Także to ogromna rola, ponieważ dzieci chodzą, zdają tutaj egzaminy do komunii, do bierzmowania po polsku, otrzymują sakramenty święte, nauczanie religii jest w polskich szkołach. No i tutaj rodzice też bardzo się jakby przykładają, starannie się przykładają, żeby dzieci jednak miały te sakramenty i to jest takie bardzo ważne.
To jest też bardzo ciekawe, że te polskie szkoły są przy kościołach i związane stricte z kościołami. Coś, co w Polsce już raczej nie jest takie popularne.
Tak, my na przykład, nasza szkoła, czy pani Alicja, gdzie uczy, to jesteśmy bardzo taką szkołą tradycyjną, z tradycjami katolickimi. Dzieci mają, na przykład w naszej szkole, dzieci co miesiąc mają mszę świętą rodzinną w kościele. Jest to raz w miesiącu. Rodziny przychodzą do kościoła i wtedy jest msza rodzinna. Dzieci uczestniczą w tej mszy świętej czynnie, śpiewają, czytają czytania, niosą dary. To jest raz w miesiącu. Dodatkowo mamy dwa razy w roku rekolekcje przed świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą. Dzieci mają jasełka, uczestniczą, idą do spowiedzi razem, a więc to są takie tradycyjne jeszcze szkoły, w których uczeń naprawdę czuje się blisko. Nawet kiedyś miałam takie wydarzenie, które muszę Państwu powiedzieć. Bardzo często już ci młodzi ludzie często tak nie wiedzą do końca, jak to jest z tą wiarą, z tą religią i w ogóle. I kiedy młodzież ta już maturalna przychodzi do kościoła, mamy rekolekcje i najczęściej klasy podchodzą do spowiedzi, to ta młodzież tak nie wiadomo. I obserwowałam, siedziałam z tyłu, obserwowałam jako dyrektor szkoły, oczywiście pilnując cały czas i tej takiej tej ciszy, prawda, i tak, żeby było to pobożnie, pięknie. I co zobaczyłam? Że cała ta ławka siedzącej młodzieży klasy trzeciej
licealnej
przystępuje do spowiedzi. To było coś pięknego. Oni się nie namawiali, oni nie rozmawiali między sobą. To było tak spontaniczne. Wstali, tak jak wszyscy inni, podeszli do konfesjonału, wyspowiadali się. Nikogo tutaj nie trzeba było zmuszać, namawiać. Oni to sami zrobili z siebie, czyli na pewno to miejsce święte i te rekolekcje i ten czas bycia ze sobą o czymś świadczył. O ich wielkiej dojrzałości przede wszystkim.
Pani Alicjo?
Bo jeśli mówimy o rodzicach, to tutaj nie możemy zapomnieć o dziadkach. Wielka rola dziadka i babci właśnie w nauczaniu religii, w poszanowaniu, bo to przede wszystkim dla tych dziadków często właśnie te sakramenty są.
Ale ci dziadkowie to chyba głównie w Polsce zostali.
Nie, czasami już mamy te rodziny wielopokoleniowe. No pani Alna jest przykładem po prostu właśnie takiej młodej babci. No i teraz nauczanie po polsku. Jak już tutaj pan redaktor zapytał, jak to jest z tym językiem, no każdy ma z nas swoje predyspozycje językowe, prawda? Niektóre dzieci lepiej będą mówiły, niektóre gorzej. Mimo że obydwoje rodziców mówią po polsku, że są dziadkowie, to zawsze są jakieś niuanse. Jest duży problem z nauczaniem tej religii, no bo trzeba było przedstawić ten... Wiadomo, że dzieci nasze mówią, módl się za nami grzecznymi, prawda? Także, że ten... Albo mamy tutaj problem zawsze, nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu, no tłumacz temu dziecku i potem...
Co to znaczy w ogóle?
Co to znaczy? I on potem mówi, no świadectwo to jemu się kojarzy zawsze, że to jest taki report, prawda? Tak, ten. I mówi, mama, jak to było? No tak, ta report, to karta reportu, no nie tego tak. Świadectwa ósmego. I trzeba to w jakiś sposób, i wytłumaczenie wręcz na pamięć się muszą tego po prostu uczyć. Także no to jest to, że oni, tak jak już pan redaktor się zapytał, co dla nas, dla nauczyciela, no jest to, że po wielu latach oni swoim rodzicom mówią, wiesz co, oni nie zawsze chcą chodzić do tej polskiej szkoły, to też umówmy się, no dzieciak do piątej klasy, to oni nie wiedzą, że oni nie muszą, oni dopiero potem już chwycą, że
nie jest obowiązkowe.
Że to nie jest obowiązkowe, no trochę im się bardziej podoba, bo jest większa swoboda, jest większa w tej szkole taka jakaś spotkanie też z innymi koleżankami, z kolegami, ale tak no do końca nie zawsze to i ten rodzic musi być już wytrwały i przeczekać to.
I tutaj niestety musimy już postawić kropkę, aha, ale taką nie za dużą, ponieważ na dzisiaj kończymy naszą dzisiejszą audycję, ale zapraszam na kontynuację. Już za tydzień o stałej porze, środa, godzina 16:30, audycja Pokoju Gościnnego i dalej będziemy rozmawiać o polskich, o polonijnych szkołach w Stanach Zjednoczonych. Ja tylko przypomnę, że gośćmi dzisiejszego programu była pani Halina Żurawska, dyrektor Polskiej Katolickiej Szkoły imienia Świętego Ferdynanda w Chicago. Dziękuję pani dyrektor.
Dziękuję również.
I pani Alicja Nawara, również dyrektor w Polskiej Szkole imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbe przy parafii Świętej Konstancji w Chicago. Dziękuję pani dyrektor.
Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie naszych wypowiedzi.
Ja również dziękuję naszym wszystkim słuchaczom. Dziękuję panią dyrektor. No i zapraszam już za tydzień o stałej porze. Ja nazywam się Antoni Gumiński i do usłyszenia.